Buduj razem z nami Radio Warszawa. Złóż deklarację honorowego abonamentu poprzez stronę www.banksłuchaczy.pl.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM. Rozmowa na co dzień. Rozmowa na co dzień.
No na to spotkanie nasi radiosłuchacze czekali cały, caluteńki dzień. Dziś naszym specjalnym gościem jest pan Romuald Kłos. Witam serdecznie, dzień dobry, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam wszystkich słuchaczy. Miło mi, że dzisiaj mogę z wami być.
Panie Romualdzie, w jakich intencjach dzisiaj pan się modlił?
O, modliłem się dzisiaj w intencjach palaczy.
Żeby skończyli z nałogiem i w ten sposób się nie ogrzewali.
To znaczy, ja uważam, że palacz nie może sam skończyć z nałogiem, bo nałóg jest silniejszy, ale może się zwrócić do kogoś, kto jest jeszcze silniejszy od nałogu, czyli do Pana Jezusa.
Czy Pan również do Pana Boga zwracał się, aby zabrał od Pana bezdomność? Uzależnienie od alkoholu?
Nie, nigdy się nie zwracałem. Natomiast były osoby, które się modliły za mnie. Była moja mama, była grupa modlitewna w Rzymie Polska, która poprzez jedną ze swoich członkiń dowiedziała się o moim istnieniu, moim problemie i się modlili stawienniczo za mną.
A jak to się stało, że Polak, architekt, znalazł się w Rzymie?
Był to trochę zbieg okoliczności, można tak nazwać, albo palec Bożej opatrzności. Ja chciałem jechać do Kanady, to było za czasów komunizmu, były trudności z uzyskaniem paszportu, wizy i znalazłem taką drogę pośrednią przez jakiś kraj europejski, żeby oczekiwać w kolejności na emigrację do Kanady. Początkowo miałem jechać nawet do Belgii, ale się spóźniłem jeden dzień, nie zdążyłem, więc następny pierwszy termin, jaki był, to był Rzym. I tak się znalazłem w Rzymie.
I szczególna praca, powiedzmy gdzie, w jakim charakterze?
To znaczy?
Architekt i właśnie Rzym, czy dokładniej mówiąc Watykan.
A, ale to już się zdarzyło dużo później po moim nawróceniu, jak już ja uważam, że byłem prowadzony wówczas przez wolę Bożą, że to, co mi podsuwał do robienia, to już wykonywał się jego plan w stosunku do mnie. Faktycznie, dostałem przypadkowo.
Znowu nie przypadkowo.
Używam tego słowa, przypadkowo. Wskutek dziwnego zbiegu okoliczności dostałem pracę w studiu architektonicznym, które miało wyłączność na robienie projektów dla Watykanu. To było w roku 2000. Zrobiłem projekt przebudowy Bazyliki Świętego Piotra, który został zrealizowany między innymi pod nadzorem naszego papieża Jana Pawła II.
Niesamowite. I taki człowiek dzisiaj jest w naszym studiu na Pradze przy Floriańskiej 3.
Tak? Gdzie jest?
No właśnie siedzi. Widzę przez szybkę jeszcze innych panów. Pozdrawiam serdecznie. Wspominałam o pracy przy filmie Pasja i spotkaniu z Melem Gibsonem. Jak ono wyglądało?
Więc przypadkowo, tak.
Znowu?
Oczywiście. Mel Gibson robił casting do swojego filmu. Oczywiście to była wielka produkcja hollywoodzka, więc i casting był robiony w wielkim stylu. Niestety ja do tego castingu się nie dostałem, ponieważ w ogóle o nim nie wiedziałem na początku. Dowiedziałem się ze znacznym opóźnieniem ponad półrocznym. Poszedłem tak trochę na wariata, na przesłuchania, na które byli już zaproszeni wyselekcjonowani aktorzy. Ja tam byłem piąte koło na przyczepkę. Ale udało mi się wskutek tego, że Gibsonowi spodobała się moja twarz, udało mi się uzyskać malutką rurkę i wszedłem do filmu. Natomiast kiedy już byłem w filmie, po pierwszym dniu zdjęciowym, Gibson zobaczył moją kasetę zawierającą fragmenty moich filmów, taki rodzaj dema aktorskiego. Spodobało mu się bardzo i napisał dla mnie właśnie tą rolę szefa biczowników Jezusa, którą widzieliście w filmie. I która była w sumie przez niego improwizowana. Poza tym ta postać w ogóle nie występuje w Ewangelii, więc też bardzo szczególna rola.
Za moment powiemy o tym świetle i o Pana nawróceniu, o interwencji Bożej w Pana życiu i o filmie Pasja, ale wcześniej mam taką prośbę, by przeczytał Pan wiersz, który wybrał na dzisiejsze spotkanie. Co to takiego?
Ja jestem teraz w Polsce w tych dniach. Dzięki zaproszeniu pani Lusi Ogińskiej i jej przyjaciół. Jest to wspaniała poetka, pisarka, malarka i ilustratorka. Jedna z jej książek, która mi bardzo trafiła do serca, nazywa się Śladami Ewangelii. Jest to zbiór poezji przez nią napisanych na podstawie fragmentów z różnych Ewangelii. Druga część książki natomiast to jest 14 stacji Drogi Krzyżowej. Ta Droga Krzyżowa była już odprawiana w wielu, wielu miejscach. Ja natomiast chciałbym tu przytoczyć jeden z wierszy, który jest o mnie. Żartuję oczywiście, ale ja się nazywam Kłos, a tutaj właśnie tematem tego wiersza jest kłos i ziarna kłosa. Jest to ta przypowiednia z Ewangelii, w której Jezus porównuje ewangelizowanie, głoszenie Słowa Bożego do siania. Bóg jest siewcą, a ziarna to jest Słowo Boże, które padają na różną glebę, w zależności od tego, na jaką glebę upadną, odpowiedni plon dają. Mhm. 30-krotny, 50-krotny, 100-krotny. Więc pozwolę sobie przeczytać ten wiersz. To jest z Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 13, wersety od 1 do 9. I oto siewca wyszedł siać. Ziarna na drogę upadały, srebrne łupiny zrywał wiatr, a resztki ptaki wyzbierały. A mądry siewca dalej siał. Tam, gdzie niewiele było ziemi. Ziarna ginęły pośród skał, nim pęd się zdążył zazielenić. A siewca siał pomimo to. Ziarno padało pośród ciernie, chwasty oplotły słaby kłos, wino dusiło go śmiertelnie. Tym siewcą jest cierpliwy Bóg. On sieje ziarno każdą porą, a ono leży pośród dróg, aż diabły ptaki go wybiorą. Gdy pada na wyschniętą skałę, korzenie ziarna tkwią w płyciźnie. Nie wzrasta w wiarę, lecz w niewiarę, gdy człowiek duszy nie użyźnił. Tak sieje ziarno sprawiedliwy, plączą się kłosy w ciemnym winie, kłopoty palą jak pokrzywy, a w troskach cierniach owoc zginie. Siewca wciąż ziarno rzuca w świat. Gdy w końcu trafi w żyzną glebę, to strzela urodzajny kwiat. Kłos się kołysze tuż pod niebem. Kłos taki wyda szczodre plony, które umacniać będą wiarę. Siewca nad kłosem pochylony pobłogosławi każde z ziaren.
Obietnica błogosławieństwa, prawda?
No jestem kłos!
Jak to interpretować, prawda? Panie Romualdzie, czuł się pan królem życia?
Tak, tak. Cała moja młodość to była usiana sukcesami, łatwym zdobywaniem tego, co tylko zapragnąłem.
A czego pan wówczas pragnął?
Wszystkiego, co pragnie młody człowiek, co świat może zaoferować. Sukcesu, przyjaciół, bogactwa, kobiet, zwycięstwa we współzawodnictwie w różnych dziedzinach.
I to wszystko się udawało, także w pracy zawodowej.
Tak, za cokolwiek się nie brałem, przychodziło mi z łatwością, byłem zdolny, miałem dużo szczęścia, ludzie mnie lubili, byłem otwarty.
A kiedy ten król życia stoczył się na dno?
Więc może jeszcze wrócę do tego, jak trafiłem do Rzymu. Ja w 79 roku, będąc jeszcze całkowicie niewierzący, dowiedziałem się, że Jan Paweł II przyjeżdża do Szczecina i odprawi mszę na Jasnych Błoniach. To są takie pola zielone w środku miasta. Tam przyszło 700 tysięcy ludzi około na tą mszę. Część z powodu wiary, część z powodu ciekawości, no bo taka wielka osobistość. Ja też z ciekawości tam przyszedłem. Również działy się rzeczy związane z Solidarnością, jakieś protesty, transparenty, walki z milicją, więc ciekawie było. I w trakcie tej mszy, nie wiem dlaczego, powiedziałem coś, pomyślałem właściwie coś w rodzaju modlitwy. Pomyślałem te słowa: papieżu, papieżu, zabierz mnie do Rzymu. Potem się obruszyłem, mówię, co ja za głupoty opowiadam. Ani nie chcę jechać do Rzymu, ani ten papież mnie nie interesuje, ani nic. Ale te słowa moje, ta dziwna modlitwa, zapamiętałem ją, zapadła mi w pamięć i po wielu latach ją pamiętałem. I tak się złożyło, że po 10-15 latach, przez splot właśnie tych wszystkich dziwnych okoliczności, trafiłem do Rzymu. W Rzymie nastąpił mój całkowity upadek jako tego starego człowieka zapatrzonego w własny sukces. Po tym upadku nastąpiło nawrócenie. i 30 lat mojego życia w tym Rzymie upłynęło. Czyli ta modlitwa papieżu, papieżu, zabierz mnie do Rzymu, była jakimś tchnieniem Bożej opatrzności, jakimś daniem mi do zrozumienia, że Bóg nade mną jest i zna moją przyszłość, wie, co mnie czeka i wie, i nie zapomina o mnie, pomimo, że ja tam jestem samotny, tak mi się przynajmniej
taki
wydaje.
Taki głos, samotny wówczas, czyli polski pielgrzym do Rzymu, tak? Duch Święty po prostu za Pana wypowiedział być może tę modlitwę.
Jeszcze jak wam powiem, że doszedłem do Rzymu ze Szczecina na piechotę, częściowo tam podjeżdżając autostopem, nie mając ani grosza w kieszeni, tylko dwie małe bułeczki i malutką torebkę ze zmianą bielizny i jedną koszulę.
No, to strzeliłam, prawda, z tym
no to
pielgrzymem.
Pielgrzymka.
I pierwsze kroki Pana w Rzymie.
No więc ja byłem dumny, nie robiłem tak jak inni Polacy, którzy szukali jakiejkolwiek pracy gdzieś tam przy sprzątaniu czy przy myciu szyb samochodowych na krzyżówkach. Od razu się udałem do Ministerstwa Pracy i powiedziałem, że jestem architektem, potrzebuję pracy jako architekt. Oczywiście tam było duże nieporozumienie, pomyliłem lokale, ale szybko znalazłem pracę jako architekt i pracowałem jako architekt.
Szczęście mi sprzyjało, tak mogę powiedzieć?
Tak.
To co się stało z tym szczęściem, że zaprowadziło ono na takie kręte
ścieżki? Ja myślę, że już byłem po prostu wypalony, że już nie miałem więcej celów, nie miałem pragnień. W związku z tym nie miałem też siły przeboju, żeby dalej coś tam zdobywać. A z drugiej strony posypało mi się trochę. Szczególnie z dziewczyną. Miałem tam Włoszkę, z którą byłem, potem się z nią kłóciłem. Zaczęły się spania w studio, w którym pracowałem, bo w domu się pokłóciliśmy. No to znowu wtedy w pracy się nie układało, no bo wiadomo, jak ktoś niewyspany, nieogolony w studiu architektonicznym się prezentuje źle. Zmieniłem pracę, potem drugą pracę też straciłem, z tą dziewczyną się pokłóciłem na amen, wyrzuciła mnie z domu. I tak powoli się wszystko toczyło ku upadkowi. I się stoczyłem kompletnie. Rozpiłem się, wpadłem w alkoholizm, straciłem całkowicie pracę, straciłem dom, straciłem zdrowie. I to się pogarszało do tego stopnia, że już byłem u progu śmierci. Straciłem również wszystkich kolegów, znajomych, z rodziną kontakt, nawet dokumentów nie miałem, bo gdzieś się tam zawieruszyły po drodze, czy zniszczyły. Także praktycznie społecznie byłem już martwy, a fizycznie mi brakowało może kilka godzin.
A jednak obudził się pan pewnego razu, tak? Na ławce w parku.
Zanim to się stało, to spotkałem taką kobietę, Polkę, która przechodząc koło mnie, ona znała mnie z widzenia, wiedziała coś tam o mnie. I jak się później dowiedziałem, ona również wraz z grupą modlitewną modlili się o mnie, mimo że ja o tym nie wiedziałem. I ona przechodząc koło mnie powiedziała mi, Jezus cię kocha. Te trzy słowa, Jezus cię kocha. I właśnie następnego dnia rano, budząc się na ławce w parku, poczułem się innym człowiekiem. Zobaczyłem wokół siebie wspaniałe piękno stworzenia Bożego, a więc niebo cudowne, cudowne rośliny, cudowna architektura, ale również ludzie przepiękni i ja sam też piękny. I miałem takie głębokie przeświadczenie, że to piękno zostało stworzone przez Boga dla mnie, ponieważ mnie kocha i z miłości mi zrobił wszystko piękne, żeby mi było dobrze. I zakochałem się w Bogu w tym momencie. Potem otrzymałem wielkie łaski od Niego, przede wszystkim Ducha Świętego, który mnie wszystkiego nauczył. Ja się nic nie musiałem uczyć, bo On mi wszystko powodował tak, że wszystko było dla mnie jasne, na przykład Biblia. Wszystko było dla mnie oczywiste, nie musiałem się tego uczyć. Otwierałem i wiedziałem co, dlaczego, z czym. Tak samo nauczył mnie modlitwy. Modliłem się na klęczkach z podniesionymi wysoko ramionami. Z góry widziałem strumień światła złotego, który mnie obmywał, napełniał energią. Poza tym działy się wszystkie rzeczy wokół mnie. Naprawdę rzeczy niewytłumaczalne na zasadzie jakiejś racjonalnej, z tego świata, ale rzeczy bardzo dobre.
Powiedzmy o tej modlitwie, dzięki której jednak Mel Gibson rozpoznał talent podczas castingu i potem.
Ach, tak. Więc tak jak powiedziałem, przyszedłem na casting dużo za późno i tylko naprawdę jakiemuś niesamowitemu splotowi okoliczności zawdzięczałem, że w ogóle mnie tam wpuścili. I czekałem w poczekalni razem z innymi aktorami. Rozmawiałem z jednym z nich właśnie na temat Boga i wiary. I on twierdził, że był głęboko przekonany, że Bóg, jeśli nawet istnieje, to nie interesuje się nami na tym padole, bo ma tam w niebie ważniejsze sprawy. I rozmowa polegała na tym, że ja mu przytaczałem różne świadectwa, własne świadectwa, świadectwa ludzi, których znałem, różne sytuacje, gdzie Bóg interweniował, pomagał ludziom i nie można było powiedzieć, że jest obojętny i że nie słucha naszych modlitw, nie wysłuchuje. A on właśnie się upierał, powtarzał kilkakrotnie te słowa, nie słucha, nie interesuje się, modlitwy nasze nic dla niego nie znaczą i mówi, nie słucha nas. W pewnym momencie przyszła sekretarka i powiedziała mi, że już mnie nie przyjmie Gibson, ponieważ jest za późno. Nie ma więcej czasu. Ja się jej zapytałem, czy mam czekać, czy iść. Ona mi nic nie odpowiedziała. I zaskoczenie. No więc rozejrzałem się po obecnych tam aktorach i też się ich pytam to samo, czy mam czekać, czy iść. I też mi nic nie odpowiedzieli. W związku z tym zacząłem się modlić, tak delikatnie w duszy. Przymknąłem oczy, wzniosłem głowę, złożyłem ręce. Oni się zorientowali, że ja się modlę. Nie robiłem tego na pokaz. Tak mi przyszło spontanicznie. Pomodliłem się chwilkę i nagle ta sekretarka wróciła i mówi, panie Kłos, jednak powiedział, że pana przyjmie. No to ja się uśmiechnąłem szeroko, odwróciłem się do tego aktora, który mówił, że nie słucha i mówię, no i co, słucha? A wszyscy pozostali obecni w śmiech, bo no ewidentny znak, prawda?
Od Pana Boga. Mhm. I obok też Pana siedziała między innymi Monika Bellucci. No i co można powiedzieć, taka aktorska, nie tylko włoska świta artystyczna. A jaka atmosfera panowała na planie filmu Pasja? Czuć było, że jest to film rzeczywiście poświęcony Panu Bogu?
Więc sam Mel Gibson był cały czas obecny na planie, krążył wśród nas, podawał każdemu rękę, z każdym porozmawiał i oficjalnie mówił przed wszystkimi o swoim nawróceniu, które wcześniej przeżył, kilkanaście lat wcześniej, o swoim cudownym uzdrowieniu, uwolnieniu od alkoholizmu przez Boga i mówił, że ta pasja jest owocem tego jego nawrócenia i równocześnie wyrazem jego wiary. Także nie mieliśmy żadnych wątpliwości, dlaczego kręcimy i jak on chce, żeby to było nakręcone. Poza tym było bardzo dużo ludzi, którzy żyli wiarą. Sam Jim Caviezel, odtwórca roli Jezusa, jest głęboko wierzącym katolikiem i on dostał ostrzeżenie od Gibsona, że jeżeli przyjmie tą rolę, to siły, te lobby potężne w Hollywoodzie, które były przeciwne temu filmowi, mogą zniszczyć jego karierę. I on podjął decyzję świadomie. Również był kręcony backstage, czyli taki film dokumentalny na planie filmu Pasja, pod tytułem Duchowość na planie filmu Pasja. Była to seria wywiadów z aktorami, statystami czy członkami ekipy technicznej, którzy mieli jakieś przeżycia duchowe, a byli to przedstawiciele prawie wszystkich religii. Byli muzułmanie, Żydzi, katolicy, ateiści. Także bardzo ciekawe. Jeżeli ktoś się interesuje, reżyser tego filmu nazywa się Cabras i można film znaleźć w internecie. I tam między innymi są świadectwa ludzi, którzy tam na planie filmu Pasja, jeden z nich na przykład powiedział swoje świadectwo życia Gibsonowi dzięki mojemu pośrednictwu. Czy przytoczyć to świadectwo? Okej. Okay. To był Włoch, który za młodu popadł w narkomanię. Nie od razu, oczywiście stopniowo. On pochodził z dobrej rodziny, no ale jak zaczął brać narkotyki, mu się pogorszyło. Zaczął się kłócić z rodzicami, zaczęło mu źle iść w szkole. No, kłopoty, wiadomo, coraz większe z pieniędzmi. Więc próbował wyjść z tego, chodził na jakieś odwyki, ale to mu się nie udawało, bo nie miał wystarczająco siły woli, za każdym razem przerywał odwyk i wracał do nałogu. I to się pogłębiało. Wiadomo, to się nie cofa. Jak już było bardzo, bardzo źle, dostał taką łaskę, że poznał dziewczynę, katoliczkę, szczerze wierzącą, zakochali się w sobie i ta dziewczyna zaczęła go wyciągać. Dawała mu dobre rady, wspierała go i on też miał dobrą wolę i zaczął jakoś pracować nad sobą, znalazł pracę, chodził na odwyk, właśnie pobierał tam takie zastrzyki specjalne z metadonu. I wszystko szło ku lepszemu. Niestety, w pewnym momencie diabeł zadziałał. On został podczas brania tych zastrzyków zakażony AIDS-em, czyli śmiertelną chorobą, z której nie ma ucieczki. To go zupełnie załamało. Porzucił tą dziewczynę, wrócił do narkotyków, rzucił pracę, wszystko. I jego życie zamieniło się w koszmar. No bo wyobraźcie sobie, no śmierć pewna i to śmierć okrutna plus te narkotyki, od których nie mógł się wyzwolić. On miał pochowane narkotyki po całym pokoju, żeby mu nigdy nie zabrakło przypadkiem.
On brał udział w tym filmie?
Tak, brał udział jako statysta. Jeden z żołnierzy rzymskich. Nazywa się Marco Opati.
Jak się zakończyła jego historia?
Więc któregoś dnia zwlókł się ze swojego barłogu, cały obolały, chory od tych narkotyków, ale też od tych myśli desperackich, nie? Mówił, że go bolało ciało, ale bolało go też sumienie, moralnie było obolałe. Mówi, że to była straszna tortura dla niego, ten ból. I spojrzał w lustro, które wisiało, duże lustro na drzwiach, i zobaczył siebie, takiego właśnie obolałego, zniszczonego, wymęczonego, i nagle ta postać zamieniła się w postać Jezusa obolałego. I ten Jezus wyciągnął do niego rękę i powiedział: ja cały twój ból biorę na siebie. I w tym momencie stał się cud. On został uwolniony od narkotyków i uzdrowiony z AIDS-a, i to miał na to świadectwa lekarskie, które nam pokazywał. I on właśnie to swoje świadectwo powiedział tam na planie, w trakcie kręcenia filmu, przed Gibsonem. Ja to tłumaczyłem z włoskiego na angielski dla Mela.
Panie Romualdzie, powiedzmy naszym radiosłuchaczom, że no, pana talent został bardzo zauważony, dostrzeżony, doceniony przez Mela Gibsona, ponieważ po pierwsze rozpisał pana rolę, a po drugie mówił bardzo często, czytałam tutaj w artykułach, patrzcie na Romualda i uczcie się od niego. Jak pan się wtedy czuł, kiedy taka osoba pana chwali przed ekipą?
Tak, więc...
Pan dowodził tą, przypomnijmy naszym radiosłuchaczom, ekipą, która sprawowała nadzór nad biczowaniem pana Jezusa.
To znaczy było dwóch tych, którzy bili pana Jezusa bezpośrednio. Potem był żołnierz, który liczył razy. Był jeszcze jeden żołnierz, taki wyższy od wszystkich, taki okrutny, tam się śmiał takim głosem rubasznym. Nie? Oni brali udział w drodze krzyżowej, oni bili Jezusa w czasie drogi krzyżowej. I ja byłem ich dowódcą. Ja siedziałem za stołem i wydawałem im rozkazy. Wydałem rozkaz rozpoczęcia biczowania, potem przerywałem, nakazywałem zmianę tych narzędzi tortur, nakazałem go obrócić na plecy. Do mnie podchodzi w pewnym momencie diabeł, szepcze mi na ucho, co by tu jeszcze. No i na koniec przychodzi Abenader i przerywa tą okrutną egzekucję i do mnie się czepia, mówi: kazałem go tylko ubiczować, a nie zamordować, nie? Także Gibson był bardzo zachwycony moją grą aktorską i w ogóle moją osobowością, dlatego napisał tą rolę. Tej roli nie było wcześniej, a poza tym nie ma jej w Ewangelii, jako jedyna chyba postać z tego filmu. Natomiast on, materiał, który nakręcił w ciągu dnia zdjęciowego, po kilku dniach, jak już był gotowy do oglądania, zapraszał wszystkich chętnych do studia na wieczór, po zdjęciach, żeby zobaczyć ten materiał, żeby po prostu poprawić swoją własną grę, nie? Mieć jakieś nowe pomysły. I w trakcie tych pokazów właśnie aż śmiesznie to wyglądało, bo skakał do ekranu i wszystkim uwagę zwracał na mnie, na moją grę i tak dalej. Również jak film wyszedł, krytyka amerykańska bardzo się pozytywnie do mojej gry odniosła, szczególnie krytyk Chris Seck napisał w New York Timesie artykuł na całą stronę, gdzie uznał mnie za najciekawszego aktora z całego filmu, ciekawszego nawet od Jima Caviezela, ale nie pod względem aktorskim, ale pod względem przekazu. Bo powiedział, że ja, brakuje mi słowa, symbolizuję jak gdyby obojętność ludzką. Mówi, że ci, co biczowali, to byli wściekli, tłum był przestraszony, każdy miał jakieś tam swoje uczucia takie żywe. Natomiast ja byłem obojętny. I on mówi, że jemu się przypomina, jak on sam, kiedy dzieci do niego przychodziły z puszką, zbierając tam na jakiś szpital dziecięcy, odmówił im tego dolara, to czuł się, jakby był mną. Dosłownie tak mówi sobie, jakby był kłosem Romualdem. I tam dalszy taki wywód robił i na koniec mówi, że każdy z nas kiedyś w swoim życiu staje się choć na chwilę takim Romualdem kłosem, gdzie nie jest ważna ani nienawiść, ani miłość, tylko obojętność. Czyli, że jest to największy grzech, jaki możemy popełnić w życiu.
Czego dziś będziemy życzyć naszym radiosłuchaczom?
Nawrócenia! Żeby się wszyscy nawrócili jak najszybciej.
Po prostu. Szkoda, że możemy kończyć to nasze dzisiejsze spotkanie. Pan Romuald Kłos, aktor, architekt, można powiedzieć, prawda? Błogosławiony człowiek. Był dzisiaj naszym specjalnym gościem. Serdecznie dziękuję i zapraszam częściej tutaj na Floriańską 3.
Cieszę się, że mogłem z wami dzisiaj być. Warszawę kocham, chętnie tutaj przybywam, a jeszcze Radio Warszawa, no to już w ogóle dla mnie duża przyjemność.
Dziękujemy serdecznie.
Miłego dnia. Z Panem Bogiem.
Rozmowa na co dzień. Radio Warszawa.
Reklama.
Twoje dziecko stoi przed wyborem liceum?
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.